Wczoraj na manifestacji przed Pałacem Prezydenckim i w Pałacu Prezydenckim, dzisiaj w poranku wnet, Michał Kołodziejczak, założyciel Agrounii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
To jakie refleksje po wczorajszym dniu?
Po wczorajszym dniu takie refleksje, że bardzo ciężko znaleźć kontakt z jakimkolwiek urzędnikiem w Polsce, który chciałby zmienić coś na lepsze. Ciągle słyszymy te same argumenty, niestety. I myślę, że pan wczoraj w jednym ze swoich wywiadów w telewizji publicznej odniósł podobne wrażenie.
Wrażenie, że można zapytać wiceministra rolnictwa o to i o postulaty, które państwo zgłaszają. Część z tych postulatów, jak powiedział wiceminister, zostało już spełnionych, część jest łatwych do spełnienia.
A część, to w ogóle pan minister powiedział, że tak, rozumie, ale nie wie, kiedy będą wprowadzone. I to jest chyba 90%, a ja bym tylko dodał, że właśnie bardzo podobnie jak wczorajszy wywiad pana z panem wiceministrem wyglądały nasze rozmowy w ministerstwie, których teraz chyba stara się minister wypierać, bo bardzo dobrze rozmawiało się o ogółach, o tym, że jest źle, że trzeba coś zrobić, a kiedy przychodziliśmy do szczegółów, wtedy było podobne zachowanie ministra Ardanowskiego, jak wczoraj wiceministra Giżyńskiego.
To spróbujmy wymienić 3 albo 4 najważniejsze postulaty Agrounii w stosunku do rządu, czyli czego się pan domaga?
Domagamy się odpowiedniego znakowania produktów flagą. Po wczorajszej rozmowie odniosłbym wrażenie, że do pewnego momentu to jest bardzo proste i że można to wprowadzić bardzo szybko, a dodatkowo jeszcze, że ministerstwo to wprowadza. Po pana szczegółowych pytaniach sam pan się przekonał, że nie wiadomo, czy w ogóle takie coś będzie i kiedy będzie. Musi być prowadzona odpowiednia polityka, która będzie wskazywała na to, ile polskich produktów będzie w sklepach wielkopowierzchniowych.
A dlaczego to jest ważne?
To jest ważne, żeby polskie rolnictwo po prostu przetrwało. Dzisiaj stanowimy taki odpowiednią ilość bezpieczeństwa żywnościowego. My, nasza produkcja w naszym kraju, kiedy rolnictwo upadnie, a upadnie tylko raz, będziemy skazani tylko i wyłącznie na to, co zostanie z zagranicy przywiezione i to będą ceny dyktowane dużo, dużo wyższe. Domagaliśmy się także odpowiednich kontroli żywności. Ja nie mówię tylko tej przywożonej, ale wszystkiej w Polsce. Domagaliśmy się zwolnienia głównego lekarza weterynarii. Afera z bydłem chyba mówi wszystko. Ktoś nie dopilnował.
Tu była odpowiedź ministra, który powiedział, że ustawa o weterynarii jest już przygotowana. Niezależnie od tego przypadku z bydłem, to i tak nad tym pracowali, żeby w ogóle zmienić cały system kontroli tego, co się dzieje w produkcji rolnej.
Pracowali, a błędy jak były, tak są.
Kiedy
wyszliśmy na autostradę, wnioskowaliśmy o zwolnienie lekarza powiatowego, wojewódzkiego i głównego.
A dlaczego?
Dlaczego? Bo lekarz powiatowy w jednym z powiatów popełniał karygodne błędy.
Jakie?
Ale nie znał przepisów dotyczących walki z ASF-em, sam ich nie przestrzegał, po czym minister nam powiedział, ja wam zwolnię tego lekarza i co dalej. Trzeba w taki sposób prowadzić politykę kadrową, żeby każdy, kogo będzie pan minister zatrudniał, był odpowiedzialny i w pewien sposób taki pozytywny bał się konsekwencji złych decyzji. Musi być to odpowiednia motywacja. Pan lekarz, główny lekarz weterynarii, podpisał dokumenty, które, jak sam minister przyznał, są niezgodne z polską racją stanu i na autostradzie powiedział, że ci ludzie powinni być zwolnieni. Co później się okazało? Nie zwolnił, a jeszcze decyzję głównego lekarza weterynarii zaczął bronić. Odnoszę wrażenie, że to jest pewien zabetonowany krąg ludzi. Nie chciałbym, żeby tak było. My chcieliśmy podjąć normalną rozmowę, wskazać na błędy i uważaliśmy, że tworząc organizację, która jest realną reprezentacją rolników, tak jak wczoraj można było to widzieć, bardzo dużo ludzi, pewnie z 85% z tych ponad 3000 ludzi, którzy byli w Warszawie, bo nasze szacunki wskazują na 3-4 tysiące osób, utożsamia się z naszą organizacją, tworzy ją i są to normalni rolnicy. Po wywiadzie tutaj u pana, po rozmowie telefonicznej z panem ministrem w Brukseli, gdybym ja nie znał tej organizacji i jej nie tworzył, odniósłbym wrażenie, że ktoś za Kołodziejczakiem stoi, bo takie słowa tutaj padły, że Kołodziejczak tworzy partię polityczną, politykę i to jest całkowita nieprawda. To też wskazuje na pewien nieprofesjonalizm, a może pan był zaskoczony tym, co mówił pan minister i nie wiedział, jak pan jak zareagować, ale trzeba było jasno dopytać, kto stoi, jakie ma zamiary ten człowiek, który weryfikował ministra przez 5 godzin w ministerstwie na 2 rozmowach.
Czy mówi pan o sobie, że pan weryfikował ministra?
Trzeba to oczywiście, weryfikowaliśmy, bo rozmawialiśmy przez 5 godzin, postawiliśmy kilka punktów sobie, mieliśmy 10 tych dyspozycji, które pan czytał wczoraj na antenie telewizji publicznej. Przeczytaliśmy 2. Minister chciał rozmawiać dalej, ale my chcieliśmy konkretnych rozwiązań, wiedzieć kiedy, co będzie zrobione. Minister wykręcał się, nie zrobił, więc niech pan mi wytłumaczy, jaki sens ma mieć dalej ta rozmowa. Dodatkowo jeszcze, kiedy mieliśmy zapewnienia, to będzie zrobione jak najszybciej, nie zostało zrobione, a dodatkowo minister okłamał ludzi w Polsce, mówiąc, że świnie z czerwonej strefy z Litwy nie będą jechały, że ludzie odpowiedzialni za te decyzje będą zwolnieni.
Co to jest czerwona strefa?
Czerwona strefa to taka strefa o odpowiednim rygorze, gdzie występuje ASF,
to choroba. To jest tak, że to, co mówił pan minister tutaj w studiu, odnosiło się do pana zapowiedzi, blokad w całym kraju, blokad torów kolejowych, że chce pan cały kraj postawić na nogi, że taką czuje pan w sobie siłę i determinację, a to już wykracza poza zwykły protest i poza zwykły układ społeczny, w którym żyjemy i chcemy żyć, tylko zaczyna być czymś więcej. Takiego mandatu przecież pan społecznego nie ma do tego, żeby utrudniać wszystkim innym życie.
Był ktoś od was wczoraj z radia na naszej manifestacji?
Byliśmy, bo rozmawialiśmy z panem przez telefon w czasie tej manifestacji i obserwowaliśmy manifestację.
I jak było?
Wczoraj było spokojnie.
Tak.
Wczoraj była to manifestacja, zwyczajna manifestacja niezadowolenia rolników i takie manifestacje są w Warszawie i takie manifestacje można robić. Natomiast jeżeli 20 osób wychodzi na autostradę, czy 100, nie wiem ile...
180 osób.
180 osób wychodzi, blokuje autostradę, to wtedy jest to coś więcej.
A ja powiem panu
i Polska nie zasługuje na to coś więcej.
Polska nie zasługuje na to, żeby minister rolnictwa, bardzo wysoki urzędnik w tym kraju, był oszukiwany przez głównego lekarza weterynarii. Wyszliśmy na autostradę, bo doskonale wiedzieliśmy, że te świnie z Litwy jadą. Przy mnie pan minister zadzwonił do głównego lekarza weterynarii i pyta się, czy jadą takie świnie, czy ktoś podpisał takie dokumenty. Główny lekarz kłamie, mówi, że nie. A co się okazuje za pół godziny po rozmowie z zastępcą tego człowieka, że tak, że zastępca i główny podpisał dokumenty pozwalające na przywóz świń. Więc ja nie wiem, co tutaj jest normalniejsze. Wiem, że blokowanie autostrady nie jest normalne. To był akt desperacji. To był akt desperacji, gdyby minister nie był postawiony pod taką presją mocną na autostradzie, bardzo ciężko miałby prowadzić rozmowę i bardzo ciężko miałby się przyznać do tego. I dzisiaj my chcielibyśmy, żeby ten dialog odbywał się normalnie, ale niech pan zobaczy, po naszej wczorajszej manifestacji w Warszawie, przecież pan minister Ardanowski według pana prezydenta, według kancelarii prezydenta, super minister, najlepszy, ale w rozmowie naszego przedstawiciela z kancelarią prezydenta nie znają podstawowych decyzji, które podejmował główny lekarz weterynarii, czy pan minister, nie znają błędów, nie wiedzą tego, że okłamał, że oszukał, że nie dotrzymał słowa, ale najlepszy minister. Dlaczego? Tego już nie dało się dowiedzieć.
Dlatego, że jak była susza w Polsce, to zapewnił rolnikom rekompensaty na wyższym poziomie niż poprzedni minister, dlatego, że chce budować holding spożywczy, dlatego, że chce chronić polskie rolnictwo, dlatego, że wprowadził ustawę o sprzedaży bezpośredniej.
Jaki ma wpływ ustawa o sprzedaży bezpośredniej na rolnictwo? Na ile procent gospodarstw? 2? 1?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu.
No właśnie, nie jest pan w stanie powiedzieć.
Ale wiem.
Są rzeczy, które mają mieć wpływ na to, co ludzie w mieście myślą. Mówi się o 2 miliardach. Ja panu powiem, że producenci warzyw nie dostali pieniędzy. Moje gospodarstwo nie dostało ani złotówki, a też susza występowała. Już za chwilę będziemy mieć dodatkowe rachunki za wodę. To nie jest walka z suszą, tylko to jest walka z rolnictwem. I ja się boję, że to wszystko jest używane do uprawiania niestety takiej nieprawidłowej propagandy. Ile jest takich powiatów czy gmin, gdzie ludzie do dzisiaj jeżdżą do ministerstwa, chcąc wskazywać, że u nich była susza, nie dostali pieniędzy. To nie ma wpływu na to, czy rolnictwo będzie miało się dobrze, czy źle. Oczywiście, była susza, wystąpiła, nie było możliwości odpowiednich ubezpieczeń, tutaj system trochę zawiódł i już trzeba było się zastanowić, jak sobie poradzić, jeżeli ta susza będzie za rok, bo wczoraj z panem wiceministrem Giżyńskim, kiedy pan rozmawiał, i odniosłem wrażenie, że tak jak on powiedział, oni są takim pogotowiem 24 godziny na dobę i oni gaszą pożary. Nie, trzeba spojrzeć trochę dalej. To, co jest źle, trzeba naprawić, a holding spożywczy, tak, jeżeli on będzie należał przynajmniej w 51% do rolników, tylko dzisiaj trzeba się jeszcze zastanowić, komu my sprzedamy. Komu my sprzedamy, kiedy handel w tym kraju jest całkowicie oddany i sprzedany za granicę.
Ale to jest właśnie to, że jest systemowe, duże zaburzenie, tak, utrudniające i sprzedaż rolnikom, i produkcję rolną, i handel. I pan wie o tym, że zmiana tego jest czymś bardzo skomplikowanym.
Nie jest skomplikowanym, tylko trzeba chcieć, trzeba umieć podejmować odpowiednie decyzje samemu. Tutaj dzisiaj bardzo mocno słyszymy obrady jakiegoś okrągłego stołu rolniczego, który ma być.
Ja miałem, tego i ma pan być tam obserwatorem.
Ja nie będę obserwatorem. I po tym, co wczoraj, po zakończeniu naszej manifestacji powiedział minister rolnictwa, my całkowicie wycofujemy się z tej decyzji. To była wyciągnięta ręka z naszej strony, a pan minister znów wykorzystuje środki masowego przekazu, które są narzędziem obecnej władzy do robienia propagandy. I mówi, że Kołodziejczak to jest polityk, to jest polityka i to nie ma nic wspólnego z rolnictwem, a mój kolega, który był w kancelarii, rozmawiał z przedstawicielami kancelarii prezydenta, ci ludzie pytali się, czy Kołodziejczak to jest rolnikiem, czy nie jest. Dlaczego? Bo minister rolnictwa wprowadza w błąd, chodząc po telewizji publicznej, dzisiaj będzie w Polskim Radiu, zapewne będziemy mogli słyszeć kolejny raz mowę nienawiści i tak trzeba to nazywać. To też w dużej mierze przyczynia się do konsolidacji rolników, do tego, że zaczynają działać, bo po prostu oni na to już patrzeć nie mogą. Wiedzą, że budujemy normalną grupę, że Kołodziejczak od zawsze był rolnikiem i gdyby nawet pan minister wysłuchał ten wywiad, który z panem w maju tutaj pan przeprowadzał ze mną, to wiedziałby, o co tutaj chodzi. Dodatkowo jesteśmy jeszcze przez Gazetę Polską, Gazetę Codzienną, nazywani agenturą ruską. Pod moim zdjęciem jest pytanie, czy agentura ruska już będzie wychodziła na drogi i strajkowała. I za takie rzeczy my będziemy brali się od razu. Pierwszy pozew skierowany przedwczoraj w stronę pani Kani. Nie będziemy pozwalali sobie na takie sugestie. To, że my handlowaliśmy kiedyś z Rosjanami, to wcale nie znaczy, że jesteśmy jakimiś agentami czy zdrajcami tego kraju. To, że pan minister jeździ do Brukseli i tam powinien debatować, a nie u nas w kraju, bo mówi, że debata rolna w kraju, ale od nas, przecież po wczorajszym wywiadzie z ministrem w telewizji publicznej, czy tam na jakiejś konferencji powiedział, Kołodziejczak nie rozumie, to wszystko zależy od Unii Europejskiej, tak. I dlatego skierowaliśmy się wczoraj do prezydenta. Trzeba dzisiaj wymóc wszystkim, co się da, zmiany w Unii Europejskiej i do tego jest potrzebny prezydent. Do tego jest potrzebna debata, która będzie 11, z tego co wiem, 11 lutego ma być na temat żywności w Polsce i trzeba tam jechać i pan minister musi jechać i tam debatować, a nie debatować z zabetonowanymi związkami rolniczymi w kraju oraz takim planktonem pozbieranym, który nie ma wpływu na politykę rolną i który nie jest realnym przedstawicielstwem, bo jest małym, pojedynczym, regionalnym przedstawicielstwem.
No jest Solidarność Rolników Indywidualnych.
Najbardziej
jest
upartyjniony związek zawodowy rolniczy w Polsce.
Jak będzie pan długo na scenie politycznej, to tak czy owak, pana mowa jest mową polityczną.
Ale
tak?
ja rozumiem
pana
jedną
mowa
rzecz.
Jest wie mową pan, polityczną.
Ja chciałbym
za 7 lat zostanie pan posłem, bo to jest albo zostanie pan, albo nie zostanie pan, ale to jest naturalna konsekwencja.
Ale nie
jak
chodzi,
chce pan w demokratycznym
nie
kraju coś zmieniać.
Nie rozumiecie podstawowej rzeczy. Wy dziennikarze, którzy dzisiaj chcecie w taką retorykę budować i narrację, nie. Związek, my budujemy organizację. Wie pan, jeżeli Kołodziejczak chciałby kiedyś iść do polityki, to zostawia organizację oddzielnie, a nie wciąga ją za sobą. A co dzisiaj widzimy w Solidarności Rolników Indywidualnych? Kto jest kto jest przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych.
Wymieniał pan nazwiska przy okazji.
Nie potrzebujemy nazwisk, nie potrzebujemy nazwisk
Prawa i Sprawiedliwości.
Tak? Kto jest przewodniczącym Solidarności na ziemi łódzkiej?
No dobrze, ale czy pan,
poseł PiS-u.
Ale czy pan nie widzi, że nie wiem, zmieniła się filozofia podejścia do rolnictwa, że rzeczywiście jest chęć do tego, żeby odbudować polskie rolnictwo, żeby chronić polską wieś. No jest taka chęć, tylko to są skomplikowane rzeczy.
Nie
to
widzę.
Nie jest tak, że...
Nie widzę. Rolnicy głosowali na PiS. Nie.
Ale łatwo jest mówić, łatwo jest krzyczeć, ale o wiele trudniej jest realnie zmieniać, kiedy pan... W każdym miejscu dotyka wielkiego oporu ze strony możnych tego świata.
Proszę pana, nie jest to łatwe, ale przecież PiS wchodził do Sejmu z planem rolnym, który miał być realizowany i dzisiaj słyszymy, że trzeba robić debatę i zmieniać, bo widocznie ten plan był, nie wiem, jakimś wymysłem, który miał nigdy nie zostać wprowadzony. Pewnie, że nie jest prosto, pewnie, że nie jest łatwo, ale czy pan myśli, że łatwiej byłoby mieć za sobą rolników, czy robić wojnę? I dzielić ich. Nie, łatwiej byłoby ich mieć za sobą, by wskazywali, co trzeba robić.
Tylko, że pan jeszcze nie reprezentuje wszystkich rolników.
Ale oczywiście, ale Solidarność Rolników Indywidualnych też nie reprezentuje. Chociaż my jesteśmy dzisiaj, ja mogę jasno powiedzieć, największą organizacją rolniczą w kraju, z największą ilością aktywnych członków i wczoraj w pewien sposób policzyliśmy się w Warszawie i to też jest, myślę, że wielkie zaskoczenie, bo budujemy tą organizację od całkiem niedawna i będziemy wykorzystywać różne mechanizmy do tego, żeby zmieniać politykę rolną w Polsce. Na to wszystko ma też wpływ i polityka międzynarodowa. Widzi pan, co robią dzisiaj Czesi, Litwini, Słowacy, Francuzi. W Norwegii też się politycy wypowiadają, polska wołowina niedobra, nie wolno jeść. U nas nikt nie robi polityki, która miałaby po pierwsze odpowiednio promować naszą żywność i mówić, że kupowanie tej żywności napędza nie tylko rolnictwo, ale także i całą gospodarkę. Rolnictwo jest dzisiaj bardzo dużym elementem tego ekosystemu całego w Polsce.
To mam wrażenie, że politycy o tym mówią i mówią o zdrowej polskiej żywności i eksport polskiego rolnictwa jest na bardzo wysokim poziomie.
Ja powiem panu
13 miliardów.
Kiedy minister, nie, tutaj Polacy są dzisiaj bardzo mocno odcięci od rynku wewnętrznego i bardzo dobrym przykładem jest przykład wieprzowiny. Poziom produkcji nie jest już na poziomie 70% spożycia wieprzowiny w Polsce, a Polacy nie mają gdzie sprzedawać. Dlaczego? Bo coś tutaj zawiodło. Kiedy? Pewnie od dawna, od 30 lat, od tego fundamentu wylanego na okrągłym stole, pod to, żeby w Polsce nie było dobrze. I dzisiaj ja mam wrażenie, że nie chce się rozwiązać problemu, tylko chce się o nim mówić. Jak? Kiedy się robi debaty, ja tak pana zapytam, debaty robi się w kampanii wyborczej. I ja mam wrażenie, że ta kampania wyborcza majowa
już wiemy, październikowa patrzę na zegar, jest 7:31. Czyli tak, nie będzie pan na spotkaniu, które będzie 20 lutego, czyli Agrounia nie będzie
jeżeli minister mówi, że my jesteśmy organizacją polityczną, przecież on tam zaprasza organizacje niepolityczne, a poza tym obrażając ciągle, minister nie może liczyć
też... Ale słowo
też...
polityk nie jest aż takie obraźliwe, no to nie trzeba się...
Ale oczywiście, że nie obraźliwe, ale trzeba jasno powiedzieć, rolnikom kojarzy się to źle, bo to jest zły skrót myślowy, który jest wykorzystywany przez polityków.
Jaki jest pana plan na najbliższe 2 tygodnie?
Budujemy organizację. Mamy kolejne spotkania z rolnikami w terenach, gdzie jeszcze nie byliśmy i budujemy realną reprezentację rolników.
Jeśli chce pan postscriptum, o 9:30 gościem Poranka Wnet będzie Gabriel Janowski, którego pan zna, którego pan gościł, który wczoraj też w telewizji publicznej powiedział, że odwiedził pana w domu, więc...
Tak.
9:30, jeśli pan ma czas, napije się kawy, doczeka do tego momentu, dalej będziemy rozmawiać o sprawach rolnictwa i o tym, co dla rolników najważniejsze, a teraz musimy pędzić dalej. Jest godzina 7:33, Michał Kołodziejczak, założyciel Agrounii i lider tej organizacji, był gościem Poranka Wnet, a my kilka lat temu uruchomiliśmy Jarmark Wnet, uratuj rolnika, uratuj samego siebie, taką akcję. Ryszard Makowski napisał piosenkę i chciałbym, żeby teraz słuchacze Poranka Wnet usłyszeli piosenkę Ryszarda Makowskiego. Jest godzina 7:37, mamy połączenie z Londynem, w którym jest profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale najpierw informacja z Budapesztu, który zaapelował do przewodniczącego Komisji Europejskiej, żeby namówił czy przymusił pana Timmermansa, by na czas wyborów przestał być, zawiesił swoją funkcję. Czy pan profesor podpisałby się pod takim apelem?
No tak, i pod paroma innymi bym się podpisał, żeby podpisałbym się pod apelem, żeby urzędnicy komisji powstrzymywali się od wypowiedzi politycznych, w ogóle urzędnicy unijni. No, ale obawiam się, że ten apel pozostanie bez konsekwencji, bez echa. Nie sądzę, żeby pan Timmermans był skłonny zawiesić swoją działalność tak, na ten czas wyborczy.
A jakie echa są wypowiedzi pana Donalda Tuska, który stwierdził, że ci, którzy namawiali do Brexitu, mają swoje miejsce w piekle. Pan jest w Londynie, rozmawia z angielskimi, brytyjskimi konserwatystami. Jak oni na to zareagowali?
No rzeczywiście pytano mnie o to, jak wczoraj byłem na kolacji tutaj w Westminster. Jest taka grupa posłów, przyjaciół EKR-u, przyjaciół naszego ugrupowania w Parlamencie Europejskim, bo Brytyjczycy chcą nadal pozostać w tym ugrupowaniu i nawet po wyjściu z Unii Europejskiej, po Brexicie będą współpracować nadal w tej rodzinie partii politycznych europejskich. No i to było jedno, dużo rozmawialiśmy na temat przyszłości, możliwych scenariuszy. Był jeden z ministrów, których odpowiada za negocjacje. No to właśnie paru posłów z Izby Gminy, paru z Izby Lordów, no ale to właśnie pytanie o Donalda Tuska, no byli mówiąc oburzeni tym obcesowym bardzo sformułowaniem. Ja mówiłem im, że po pierwsze trochę, że to taki jest styl, no bo przecież niedawno też był tweet pana przewodniczącego Tuska dotyczący polskiej polityki, właśnie trochę jakby kłócący się z jego rolą przewodniczącego Rady Europejskiej. Myślę, że to jest być może, mówimy o ambicjach też politycznych dalszych Donalda Tuska. Myślę, że to jest podobny przypadek jak Fransa Timmermansa. No, obejdzie panowie mają wielkie ambicje jeszcze polityczne. Frans Timmermans nie ma szans w swoim kraju politycznych, ale chce być nadal politykiem europejskim, no, istotnym, z Donaldem Tuskiem jest odwrotnie, tak, ale obaj, w przeciwieństwie pewnie do przewodniczącego Junckera, chcieliby jeszcze być w polityce. No, a Donald Tusk jest znany przecież lat jako człowiek, który polaryzuje, który wprowadza niepokój, który też piętnuje swoich przeciwników politycznych. No pamiętamy, jak było, kiedy był premierem rządu polskiego, tak zwane paliwo antypisowskie, czy kampanie przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. No, to zawsze był człowiek, który za taką fasadą, rzekomo w stylu takiego pojednawczego, no w gruncie rzeczy uprawiał bardzo, bardzo brutalną politykę. Teraz się musi wykazać przed tymi, którzy naprawdę rządzą Unią, też zapewnić sobie poparcie ewentualnie w polityce krajowej, no i jeśli się nie uda, no to również jakąś rolę w polityce później międzynarodowej, czy w jakimś innym formie działalności, która by odpowiadała jego zamierzeniom i ambicjom.
Ale dla angielskich torystów, dla angielskich konserwatystów to nie jest najważniejszy problem, bo najważniejszy problem to Brexit. Jakie są w Londynie wśród polityków angielskich nastroje, co chcą zrobić dalej i co myślą, że osiągną?
No w zasadzie obecnie wszystko się toczy wokół tego mechanizmu mechanizmu awaryjnego, tego tak zwanego backstop, a więc kwestii Irlandii Północnej, o granicy tego, a też potem udziału, konsekwencja z tego, czy jak długo Wielka Brytania pozostanie w strefie handlowej, wolnej w europejskiej strefie handlowej. No, z tego, co ja, z tych wszystkich rozmów, które przeprowadzam, wynika jedno, przynajmniej te osoby, ci politycy, z którymi rozmawiałem, że w zasadzie prawie wszyscy, znaczy nie było nikogo, kto by powiedział, że drugie referendum jest jakąś opcją, że jest, oni wszyscy oczekują, że rzeczywiście Theresa May przywiezie, jeżeli nie teraz, to następnym razem jakieś nowe porozumienie, zmianę tego porozumienia, które zostało zawarte, co jest odrzucane właśnie przez polityków unijnych. No i w związku z tym na pytanie, a jeżeli, ponieważ nie widać chęci kompromisu po stronie Unii, no to co będzie? Oni liczą, że rzeczywiście będzie jakieś w ostatniej chwili może porozumienie, że wszyscy będą chcieli uniknąć braku porozumienia tej opcji, tak zwanej no deal, no i że ostatecznie do takiego porozumienia dojdzie. No w gruncie rzeczy prawdopodobnie wystarczyłoby na przykład jakieś ograniczenie czasowe tego tak zwanego backstopu, prawda, tego mechanizmu, albo możliwość też Wielka Brytania mogłaby jakby zrezygnować z tego, czy wyjść z tego mechanizmu jednostronnie. No mówi się też o ewentualnym przedłużeniu tego procesu negocjacyjnego. Na to znowu się Unia nie bardzo chce zgodzić. No jakieś może bliste nadzieje, ale to była też jest kwestia dalszej przyszłości. Znaczy, trzeba by było rozwiązać tę kwestię teraz do końca marca. Ja osobiście też bym widział jakąś szansę dla Wielkiej Brytanii, że być może po wyborach te negocjacje byłyby może nieco łatwiejsze niż są teraz. No ale ja też muszę powiedzieć, ja nie widzę, ponieważ też Parlament Europejski będzie musiał zatwierdzić to porozumienie, mając na stole w Parlamencie Europejskim dosyć większości nieprzychylnych Wielkiej Brytanii, to nie widzę też takiej możliwości. Jestem sceptyczny co do tego, jeżeli by nawet negocjatorzy unijni się przychylili do...
I w tym momencie rozmowa została przerwana. Myślę, że za chwilę połączymy się ze Zdzisławem Krasnodębskim, by dokończyć rozmowę na temat Brexitu, ale ponieważ tak się stało, a na zegarze jest godzina 7:46, a my wracamy do rozmowy z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który jest teraz w Londynie. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
Jeszcze raz, tak. Coś przerwało nam, ale...
Przerwało nam w momencie, w którym właściwie opisaliśmy sytuację polityczną Wielkiej Brytanii i w kontekście Brexitu, że właściwie nie wiadomo, w którym kierunku to wszystko się poruszy, a czy politycy brytyjscy myślą o tym, co się dzieje w Dublinie, że tam pojawił się pomysł referendum w Irlandii Północnej, czy to w ogóle jest wyobrażalny scenariusz?
Ja myślę, oczywiście myślę o tym. Ja zresztą zapytałem jednego z tych kolegów, czy oni w ogóle kiedyś się spodziewali, że sprawa Irlandii będzie miała tak kluczowe znaczenie. No akurat tego, tak powiedział przynajmniej, tego nie przewidywali, że to będzie taka sprawa kluczowa, no bo to jest oczywiście kwestia bardzo złożona, jak wiemy. Ale ogólnie powiedziałem, przeważają nadzieje, że rzeczywiście dojdzie do porozumienia takiego, które będzie do zaakceptowania dla parlamentu brytyjskiego, że to jest jakby najbardziej prawdopodobny scenariusz. Natomiast z tym drugim, na pytanie, co będzie, jeżeli tak się nie stanie, no to padła twarda odpowiedź. To wtedy nie będzie porozumienia. To wtedy rzeczywiście będzie ten twardy Brexit bez porozumienia. No i że nastąpią negocjacje po wyjściu już takim twardym. No, to jest, nie wiem, czy jest to postawa charakterystyczna dla wszystkich polityków, no bo dzisiaj też było oświadczenie, czy wczoraj wieczorem oświadczenie przewodniczącego Labour, pana Corbyna, który twierdził, który ma inne stanowisko, napisał list do pani May, którym no, mówi o tym, żeby było porozumienie, ale takie, że tak powiem, bardzo, bardzo daleko idące, w pewnym sensie no, Wielka Brytania ma postawić bardzo blisko Unii też pod względem właśnie handlowym i tak dalej. No, zobaczymy. Jeżeli pan by redaktor mnie pytał, to ja się obawiam, że rzeczywiście może dojść do takiego, że naprawdę skończy się tym, że do porozumienia nie dojdzie. A jeżeli dojdzie, to prawdopodobnie w ostatniej chwili.
Pani Theresa May udaje się do Brukseli kiedy? Bo patrz, polityk, bo rozumiem, że ten apel, to, że szef Partii Pracy zasygnalizował gotowość do kompromisu, jest związana z tym, że te negocjacje za chwilę będą
Dzisiaj, tak. Dzisiaj się udało, tak. Może się jeszcze nie udało, ale dzisiaj się udaje, tak.
To dzisiaj, czyli dzisiaj będziemy wiedzieć więcej, bo z deklaracji polityków europejskich wynika, że właściwie ta rozmowa powinna potrwać jedną sekundę, czyli właściwie Donald Tusk powinien pokazać Theresie May, że tam są drzwi i że nie ma o czym rozmawiać, bo wszystko, o czym mieli rozmawiać, już zostało omówione i zaakceptowane. Pewno takiego scenariusza tych rozmów pan profesor nie przewiduje.
Nie wykluczałbym. Być może nie będzie to w tej formie, ale będzie dosyć krótka rozmowa i w zasadzie to jest w tej chwili stanowisko unijne. Nie ma o czym rozmawiać. Wszystko zostało uzgodnione. Brytyjczycy nie mają żadnej nowej oferty, nie wiedzą, czego chcą. Musimy pamiętać, że to nie chodzi też tylko o Wielką Brytanię. No, chodzi w tych negocjacjach, chodzi też o to, żeby pokazać po pierwsze siłę Unii w stosunku do Wielkiej Brytanii, ale też w stosunku do wszystkich ewentualnych innych członków Unii, którzy by się, tak powiem, rozglądali na boki, prawda? Odstraszenie, pokazanie siły, pokazanie tego, że nie można wyjść sobie z tej organizacji. W związku z tym to jest też taka kwestia, też w jakimś sensie, o czym się nie mówi, egzystencjalna dla Unii, bo Unia sobie nie może pozwolić w takim sensie na w oczach oczywiście tych zarządzających nią, na tutaj wielkoduszność swojej polityki, bo ci politycy uważają, że to by zagroziło jej fundamentom. No. Także mogliby się znaleźć naśladowcy, mogłyby być państwa, które chciałyby, nie wiem, jakichś specjalnych przywilejów, mogłaby ta spójność Unii ulec zagrożeniu. Więc to jest pewnie też taki mechanizm odstraszania i to trochę jednak też dążenie do upokorzenia Wielkiej Brytanii.
A czy politycy brytyjscy żałują tego, że w referendum idea Brexitu zwyciężyła?
Większość, znakomita większość tych, z którymi ja rozmawiam, nie żałuje. Są tacy też torysi, którzy kiedyś byli za pozostaniem, Ale to akurat muszę powiedzieć, to mi bardzo imponuje, bo właśnie siedziałem koło kolegi, który wiem, że był bardzo wielkim zwolennikiem, teraz jest lordem i z wielu lordów, był w Parlamencie Europejskim, który no, w ogóle był zwolennikiem Unii, nawet bycia w Wielkiej Brytanii też w tym głównym nurcie unijnym. Natomiast właśnie imponuje mi to, że Brytyjczycy po pierwsze szanują wolę wyrażoną w referendum, że on też powiedział, że żadnego drugiego referendum, nic takiego nie jest możliwe, że są solidarni. No, że nie wynoszą właśnie, nie jest tak, że ktoś z tych torysów, którzy kiedyś byli za pozostaniem, jakby by dokonywał krytyki tej polityki poza granicami, zwłaszcza swojego kraju, no, że w tym sensie pozostają solidarni. Oczywiście są różnice między Labour, prawda, a torysami, ale to jest co innego. Natomiast ten, że jednak szacunek dla woli też w jakimś sensie, no, dla parlamentu brytyjskiego i też jest dla woli wyrażonej w tym referendum jest duży i budzi, moim zdaniem, mój szacunek. Oczywiście też należy dodać, że przed Westminster stoją grupki demonstrantów, które to tak trochę przypomina Polskę, wtedy kiedy przed Sejmem, prawda, stała taka grupka dosyć krzykliwa, ale na nastroje są też tutaj takie, że większość społeczeństwa nie bardzo rozumie w ogóle, o co chodzi. Trochę znudzona już tą całą sprawą i często pada takie pytanie, dlaczego w zasadzie nie możemy wyjść, skoro chcemy, tak? To jest jakby z drugiej strony też jest pewna irytacja w społeczeństwie angielskim, no bo tak naprawdę co się okazuje? No mówi się, że powiedzmy, panami traktatów europejskich są państwa narodowe. Jedno z państw chce wyjść. Nagle się okazuje, wszyscy powiedzieli, tak, szanujemy waszą decyzję. I nagle się okazuje, że jest to niezwykle trudny proces, a w jakimś sensie ci przywódcy unijni chcą pokazać, że nie możecie wyjść. Nie, tak się nie da. Akurat tą pułapką w przypadku Wielkiej Brytanii jest sprawa Irlandii, tak, Irlandii Północnej, granicy z Irlandią. No ale jak mówię, dla wielu, zwłaszcza tych, którzy byli za wyjściem, no dla wielu Brytyjczyków ten cały proces jest bardzo dziwny. No i ma ten element przymusu i stąd to takie zdziwienie, no ale o co w zasadzie chodzi, skoro było referendum, chcemy wyjść, to jest nasza suwerenna wola i nagle się okazuje, że to jest niemożliwe. Natomiast oczywiście ze strony unijnej no, padają zupełnie inne argumenty, że to nie było przygotowane i że Brytyjczycy chcą paru rzeczy naraz, które są ze sobą sprzeczne.
I tu, panie profesorze, stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.
Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jeszcze po skryptum do tej rozmowy cytat jest Nigel Farage, lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i zagorzały zwolennik Brexitu po tej wypowiedzi prezydenta czy Donalda Tuska powiedział tak: Brexit to będzie raj, po nim będziemy wolni od aroganckich łobuzów takich jak ty. Tak odpowiedział Nigel Farage, a w studio za chwilę pojawi się Antoni Opaliński. Jest godzina 8:00.